Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu, ciepły czerwcowy poranek, a gościem kluczowego tematu jest pan Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent miasta Poznania. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, według pana czym Poznań odróżnia się od innych polskich metropolii?
Dobre pytanie. Myślę, że bardzo wieloma rzeczami. Na pewno mamy niepowtarzalną historię. Uważam, że można do Poznania przypisać taką cechę, zarazem prawdę historyczną, że w Poznaniu się wiele rzeczy zaczęło, tutaj brało swój początek, co miało później istotne znaczenie dla całego kraju. No, począwszy od naszej państwowości, wiadomo, 1000 lat temu, jak i również przez tak doniosłe wydarzenia, chociażby jak Powstanie Wielkopolskie, które było bardzo ważne dla odbudowy jednak Polski w roku 18.
A współcześnie w tym konkurencji wielkich metropolii, jednak w tych wszystkich rankingach, od rankingu do rankingu często włodarze miast żyją. Na co pan by wskazał różnicę w dzisiejszym Poznaniu?
Myślę, że wracamy do tego, że Poznań nie boi się być innowacyjny w podejmowaniu decyzji, które mają istotne znaczenie dla rozwoju miasta. Na przykład to są rzeczy, które oczywiście może nie mają takiej doniosłości jak Powstanie Wielkopolskie, czy na przykład jak zryw robotników w 1906 roku, bo oczywiście trzeba zachować pełną miarę. Ale to, że na przykład jesteśmy pierwszym miastem, które robi i testuje autobusy wodorowe na przykład, tak? Ja teraz przechodzę na grunt taki samorządowy miejski i najprawdopodobniej podejmiemy tę decyzję, że w to wejdziemy i tutaj wejdziemy też jakby w ten rozwój, patrząc przyszłościowo, nawet w dobie teraz tego kryzysu paliwowego, ropy i tak dalej, to się też wydaje jako coś, co może stanowić pewnego rodzaju bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie. Nawet jeśli to się może dzisiaj niektórym jeszcze wydawać jako szalone, tak? Nie boimy się podejmowania takiej decyzji. Oczywiście tutaj mówię, zestawienie tych wydarzeń nie jest oczywiście do końca oczywiście pewnie prawidłowe i ktoś mógłby się słusznie obruszyć, ale uważam, że ta innowacyjność, z czego Poznań też słynął w latach 90. moim zdaniem, jako też taka nieformalna stolica polskiego samorządu i gdzieś to zostało trochę zaniechane, mam wrażenie, i też tak jesteśmy też oceniani nawet przez te rankingi, o których pan redaktor wspominał, takich poważnych też gazet, jak Dziennik Gazeta Prawna i tak dalej, że gdzieś ten Poznań znowu jest w ten sposób postrzegany. Oczywiście jeszcze wiadomo dużo pracy przed nami.
Panie prezydencie, na moment chciałem wrócić do polityki historycznej, choć kwestia kultury akurat pod zarząd pana prezydenta nie podlega. Jest pan, jeszcze zanim został pan prezydentem, fanem historii i pana takim dzieckiem, można powiedzieć, miejskim, taką perełką jest właśnie Muzeum Enigmy, które jest otwarte w budynku UAM-u, wcześniej budynku partii. Chciałbym pana zapytać, czy udało się przebić, bo to chyba był też taki plan, czy udało się powiązać tych słynnych matematyków Rajewskiego, Zygalskiego, Różyckiego. Przypomnijmy naszym słuchaczom matematyków, którzy rozszyfrowali Enigmę i przyczynili się do przyspieszenia zakończenia II wojny światowej. Niektórzy historycy mówią nawet o kilkunastu miesiącach. Czy udało się przypisać tą historię do miasta Poznania? Czy jest to sukces, czy częściowy sukces tylko?
Nie, myślę, że to jest sukces. Oczywiście ten sukces będzie, tak powiem, konsumowany gdzieś tam pewnym jakby rozłożeniu czasowym, ale niewątpliwie nikt już Poznania nie podrobi w tym zakresie i na pewno kilka miast w tym zakresie wyprzedziliśmy, a przecież tak naprawdę to nie tylko Poznań, chociaż tutaj można powiedzieć wszystko też się zaczęło, ale nie tylko Poznań może przypisywać sobie zasługi, jeśli chodzi o pracę Polskiego Biura Kryptologicznego, bo przecież inne miasta też wychowały naszych bohaterów i to nie tylko mówię o trzech naszych znanych matematykach, ale też całego zespołu tych znamienitych ludzi, ale też i inne miasta z Bydgoszczą na czele, czy z Warszawą i tak dalej. I wydaje się, że tutaj jakby wygraliśmy ten wyścig. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz tym się upajać, bo przed nami jest wielka praca. Oczywiście pandemia też...
Ilu było zwiedzających to muzeum? Czy liczby
Liczby są naprawdę bardzo pozytywne. To jest naprawdę już kilkanaście tysięcy ludzi, którzy odwiedziło od września tę placówkę, uwzględniając oczywiście okres pandemiczny, czasami też i pewne ograniczenia związane też z zamykaniem nawet placówek jeszcze. Trudność też w zapraszaniu jeszcze grup też szkolnych. My jesteśmy z wieloma rzeczami troszeczkę w tej chwili byliśmy wstrzymani. Teraz chcemy to jakby też nadrabiać. Podobnie jak w przypadku Bramy Poznania starać się też wychodzić do innych miejscowości w kraju, do dzieci, do szkół, bo to jest też bardzo ważne patrząc przyszłościowo, żeby też nasze historii to się uczyły, ale też i do osób z zagranicy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że cieszę się z tej perspektywy trochę, że Światowy Kongres Historyków, jedno z najważniejszych najważniejszych wydarzeń naukowych, można powiedzieć krem dla krem kongresów naukowych o historii ponad stuletniej. Pierwszy kongres pod koniec XIX wieku w Paryżu, jeden był w Polsce w 30 którymś w Warszawie, odbędzie się w Poznaniu. On się miał odbyć w roku 20, ale przez pandemię został przełożony na rok 22. Ale wtedy nie mieliśmy jeszcze gotowego Centrum Szefów Enigma i dla mnie to, że kilkuset, nie wiem, ponad 1000 najwybitniejszych historyków z całego świata przyjedzie do Poznania, jest oczywistym, już my to już tutaj z Uniwersytetem Adama Mickiewicza też to uzgodnili.
Czyli zaprosicie ich do odwiedzenia.
Oczywiście,
tak,
że tak. No to byłoby, oczywiście to są takie...
Ale panie prezydencie, no niestety nie zaprosicie ich do instytucji, która nie istnieje. Myślę tutaj o instytucji muzealnej przypominającej chociażby na taką skalę jak Muzeum Powstania Warszawskiego, poznański Czerwiec 56. Niestety ta instytucja, czy w ogóle to wydarzenie kojarzy się raczej czasem, przepraszam za młodzieżowy slang, polityczną zadymą niż upamiętnieniem. Panie prezydencie, dlaczego przez tyle lat nie udaje się wytworzyć instytucji reprezentującej nowoczesną narrację historyczną tego wydarzenia?
Znaczy ja powiem tak, oczywiście na wszystko też musi przyjść pora, bo nawet jak pan redaktor przytoczył historię powstawania Centrum Szyfrów Enigma, ja byłem zdeterminowany, zresztą powiedzmy sobie szczerze, to dziennikarz tego radia tutaj, poznańskiego, wtedy Radia Merkury, pan Szymon Mazur był takim promotorem idei, wtedy pod nazwą roboczą Muzeum Enigmy, dzisiaj to jest Centrum Szyfrów Enigma, to jest takie zestawienie i historii, i edukacji, to też, można powiedzieć, wcześniej przez kilkadziesiąt lat też tego nikt nie potrafił zrobić. Dopiero ten człowiek zainspirował innych, trafił do mnie, wspólnie stworzyliśmy koalicję ludzi. To kilka lat nam to zajęło. Muzeum Powstania Czerwca 56 jest od bodajże 2006 roku. Oczywiście, że ono nie jest może w tak... Znaczy jest w historycznym miejscu, bo wiadomo, że w budynku Centrum Kultury Zamek, gdzie rozgrywały się wydarzenia Czerwca 56, ale pewnie powierzchniowo, przestrzennie nie jest to miejsce na miarę tego wydarzenia. I myślę, że...
Koncepcyjnie też nie umówmy się.
Trudno mi tak do końca oceniać, bo faktycznie tu już wchodzimy w taką sferę merytoryki i nie czuję się... Jestem muzealnikiem, więc nie chcę tutaj jakby się w te kwestie tutaj angażować, ale myślę, że na wszystko też przyjdzie pora. Ja myślę, że jest parę rzeczy, które jeszcze musimy zrobić po drodze i nie chodzi mi tylko o sferę kultury, ale też i w ogóle w mieście.
Czy myśli pan o takiej
koncepcji? Myślę, że gdzieś jest ta świadomość, że gdzieś w tym zakresie pewnie przyjdzie, bo na wszystkim teraz najważniejszym wyzwaniem, w tej chwili oczywiście też wspólnie tutaj, ponieważ wiadomo, że Muzeum Powstania Wielkopolskiego finalnie znajdzie się w gestii rękach marszałka województwa i bardzo dobrze będziemy to wspierać, jest tak naprawdę w tej chwili moim zdaniem takim kluczowym krokiem dla nas wszystkich, dla Wielkopola, dla polskiego państwa oczywiście, które też wiemy, że się to zaangażuje, stworzenie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To jest rzecz absolutnie moim zdaniem w tej sferze priorytetowa. Natomiast oczywiście do tego Muzeum Powstania Czerwca 56 powinniśmy wrócić, ale jakby pan redaktor nawet mnie pytał o takie rzeczy, to ja jeszcze jestem w stanie wskazać kolejne rzeczy, które są istotne, nawet z perspektywy historii miasta. Na przykład moim marzeniem jest, na to trzeba też mieć oczywiście pieniądze. No dzisiaj w dobie kryzysu, pandemii, inflacji, wojny, trudno o takich rzeczach czasami mówić, kiedy musimy, nie wiem, zbierać rachunki na prąd, ale na przykład Muzeum Poznańskich Tramwajów, historii poznańskiej komunikacji.
Gdzie by pan widział lokalizację?
Na Madalińskiego. Na Madalińskiego. Mm-hmm. Chociaż oczywiście ubolewam na tym, że tutaj nasi poprzednicy sprzedali starą zajezdnię na Gajowej, bo tak naprawdę to powinno być miejsce z tym związane.
Panie prezydencie, jeśli mówimy o inwestycjach, wracam do kwestii związanych z, no może mniej przyjemnych, związanych z remontami. Niedawno w tym studiu gościli reprezentanci Koalicji Centrum. Jest takie stowarzyszenie skupiające przedsiębiorców, restauratorów z centrum, które krytykuje opieszałość w remontach i w związku z tym olbrzymie straty, które ci przedsiębiorcy ponoszą. Faktycznie dla zwykłego użytkownika centrum no jest jednak pewnym zaskoczeniem, że i Stary Rynek, i okolice Placu Wolności, i Niepodległości przez te ulice po prostu nie idzie przejechać i faktycznie nie da się prowadzić normalnie tam działalności gospodarczej. Skąd wynika to, że te remonty w jednym czasie, w takiej bliskości się pojawiają? Nie można tego rozłożyć w czasie, naprawdę?
Bardzo dobre pytanie. W takich dyskusjach, jak zawsze zresztą, lubię się opierać na faktach i nawet pewnie jakby ktoś prześledził archiwum radiowe tutejszego radia, to pewnie by znalazł nasze wypowiedzi z przełomu 18 i 19, zwłaszcza 19 roku, kiedy myśmy zapowiadali, że w latach 20-22 do połowy 23 będzie intensywny czas inwestycji w całym mieście, w szczególności w Śródmieściu. Z czym to się wiązało? oczywiście z finansowaniem unijnym. To jest niepowtarzalny i jedyny okres, kiedy miasto miało szansę jeszcze uzyskać, podobnie jak cała Polska, oczywiście środki unijne na taką skalę, ponieważ w nowej perspektywie, która się rozpoczyna z racji tego, że Polska się rozwija, jesteśmy już wyżej sytuowani, te pieniądze...
Ale panie prezydencie, czy to tempo tych prac jest takie, bo tutaj teraz, koalicja centrum zarzuca, że na przykład są zamknięte niektóre części budów i nie są prowadzone żadne prace.
Ja powiem tak, oczywiście i teraz tak, to jest pierwszy fakt, bardzo istotny. Druga rzecz, my nie możemy z tych inwestycji zrezygnować i to nie tylko chodzi o kwestię finansowania zewnętrznego. Jesteśmy w Poznaniu, myślę, że utrata tych pieniędzy byłaby bardzo wielką stratą. Myślę, że mieszkańcy by nam tego nie wybaczyli. Część tych rzeczy, między innymi chociażby 27 grudnia, Stary Rynek i wiele innych ulic, Święty Marcin, wiąże też się przede wszystkim z wymianą sieci podziemnych. To są często instalacje, które mają po kilkadziesiąt, a nawet po 100 lat. I odpowiedzialność samorządowców, to jest właśnie to, co nas odróżnia od polityków krajowych. Nie boimy się podejmować trudnych decyzji. Polega na tym, że ja wolę teraz nawet być może mieć tego typu krytyczne uwagi, niż doprowadzić do sytuacji, że zawali się jakaś kamienica na przykład.
Ja bym, panie prezydencie, dodał. My, proszę państwa, z panem prezydentem czasami nie tylko medialnie o tym rozmawiamy i jest tak. naprawdę przy całym szacunku, ale trudno mi wybaczyć już mierzony w latach remont Wierzbięcic 28 czerwca, no teraz, kompletnie teraz, paraliżujący Wildę.
Jest to bardzo ważne, żeby właśnie mieć to na uwadze, że te inwestycje szybko przymijają. Zobaczmy mieszkańcy Naramowic.
Dzisiaj 15 miesięcy
Naramowice, 2 lata, 3 lata intensywnych prac. Dzisiaj radość wielka mieszkańców. Musimy się tą cierpliwość uzbroić. Oczywiście przepraszamy za te wszystkie uniedogodnienia, ale tak naprawdę te inwestycje to nie jest nic wymyślanego. Zrobimy sobie tę ulicę. To się wiąże zawsze z jakąś przebudową, z instalacją, z bezpieczeństwem, z poprawą jakości życia mieszkańców, transportem publicznym. Nie mamy problemów z wykolejaniem się tramwajów, jak w Wrocławiu na przykład i wieloma innymi rzeczami. I trzecia rzecz oczywiście. Niewątpliwie weszliśmy w niezwykle trudny okres czasu. Pandemia była pierwszym tego przyczynkiem, czyli zaburzenie łańcuchów dostaw, wzrost cen, a teraz wojna w Ukrainie. I teraz ktoś, to myślę, że stąpa twardo po tej ziemi i jednak ma jakiś dostęp do podstawowych informacji ze świata mediów i nie tylko, czy nawet z tego, co się dzieje dookoła, wie, że jest wojna w Ukrainie. I wie też, że na przykład wielu pracowników z Ukrainy, którzy nas wspierali, wyjechało walczyć za ojczyznę tam, że nie mamy wszystkich dostaw produktów.
Czyli przekładając to na prostszy język, zapowiada pan jednak, że będzie to trwało dłużej ze względu na to, że to znaczy, są niedobory pracownicze.
To może się wiązać z tym, że na pewno wszystkiego można i nie uda się wszystkiego zrobić w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Nie ma w tej chwili bezpośrednio informacji o naruszeniu, nie wiem, terminów pewnych przedsięwzięć, ale trzeba się z tym liczyć. Wykonawcy, ceny paliwa idą w górę, ceny prądu. Jest wiele rzeczy. I ja tutaj jakby apeluję o tą cierpliwość. My staramy się pomagać, my staramy się też to rozumieć, ale też musi być jakby wiadomo też dialog, zrozumienie. Nie może być też tak, że ktoś nawołuje na przykład do tego, żeby inwestycje przyspieszać, a później część między innymi autorów jednego z tych pism składa wniosek blokujący te inwestycje. Tak? No to jest właśnie sam sobie ktoś piłuje gałąź, na której siedzi, tak? No bo zblokowanie inwestycji powoduje, że stanie
przejdźmy, bo mamy jeszcze 3 minuty. Chciałbym pana zapytać o sprawy polityczne. Za rok wybory, także wybory samorządowe. Czy będzie się pan ubiegał o prezydenturę miasta Poznania? Stanie pan do tego wyścigu?
Znaczy powiem tak. Po pierwsze, nie wiemy, kiedy będą wybory samorządowe do końca, chociaż ten taki termin prawidłowy upływa jesienią. Wiemy, że prace...
No, to w 2023 będą, wydaje się, w 90%, prawda? Wiem, już można planować.
Wiem, że parlament, tutaj przynajmniej większość w parlamencie rozważa możliwość przesunięcia tych terminów wyborów. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jest przedwcześnie o tym mówić, dlatego że po pierwsze nie wiemy, jaką decyzję podejmie parlament, jeśli chodzi o termin wyborów. Po drugie, to jest kwestia też decyzji prezydenta Jaśkowiaka, czy będzie startował, czy nie. I to też jest bardzo istotne.
A stanąłby pan przeciwko Jackowi Jaśkowiakowi?
Wie pan co, no prezydent jest członkiem Platformy Obywatelskiej, więc to jest oczywiste, że tego typu sytuacji nie może mieć miejsca, że będą wewnętrzni kandydaci na zewnątrz w wyborach startowali. To jest poza dyskusją. To jest kwestia pewnej też elementarnej jakby szacunku dla miasta i tak dalej, więc ja nie chcę się wdawać w tego typu spekulacje. Poczekajmy na te decyzje. Wszystkim skupiam się na wykonywaniu swojej pracy. Jestem zastępcą prezydenta. Staram się każdego działać jak najlepiej dla mieszkańców. Jest to praca dla mnie bardzo ważna. Cieszę się, że mogę robić każdego dnia. Staram się robić coś dla naszego miasta, mieszkańców.
Ale panie prezydencie, jest pan także politykiem, więc drugie pytanie, czy poznańska Platforma układa już listy wyborcze? postawicie na performera Sterczewskiego, czy postawicie na intelektualistę Grupińskiego? Kto pociągnie listę Poznańskiej Platformy?
Znaczy, powiem tak, to są decyzje, które będą zapadały, kiedy będą po pierwsze znane ostateczne terminy wyborów. Parlament oczywiście wiemy, że to będzie na pewno jesień 2023 roku. Mam nadzieję, że opozycja, nie tylko Platforma Obywatelska, pójdzie zjednoczona, że właśnie będziemy mieli szansę na to, żeby na tych listach znaleźli się ludzie zarówno z doświadczeniem, o których tutaj pan redaktor mówił, jak i również ludzie też młodzi, otwarci. I to jest istotne, żeby właśnie mieć na swoich listach, podobnie jak w wyborach do samorządu, ludzi, którzy są blisko mieszkańców. W przypadku wyborów samorządowych jest to jeszcze jakby ze szczególnym też nałożeniem nacisku na ludzi też blisko też osiedli, jak i też ludzi, którzy są w stanie też prowadzić odpowiedzialnie pracę na forum krajowym, żeby też starać się Polskę zmieniać po moim zdaniem nie najbardziej fortunnych obecnie rządach, które się toczą w naszym kraju, ale to jest kwestia właśnie przygotowania i spotkań z mieszkańcami, co się też dzieje. Za 2 lipca też jest kongres programowy, zjazd programowy też Platformy Obywatelskiej, więc to jest też bardzo istotne, żeby tę pracę prowadzić i być przygotowanym do zwycięskich wyborów parlamentarnych.
Proszę
i
państwa,
samorządowych na końcu również.
Moim i państwa gościem był pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Kłaniam się państwu. Dobrego dnia.
Dziękuję uprzejmie.
Kluczowy temat.